ona mówiła, że na niej Bóg wypróbowuje, ile człowiek może wytrzymać i że dokłada jej kolejne cierpienia i kolejne zawody. I ona mówiąc to, jednocześnie opowiadała to w taki sposób, bez goryczy, tak jakby jej to właśnie nie dotyczyło. Straciła wszystkich prawie swoich ukochanych mężczyzn. Ona to opowiadała w taki sposób, jakby mówiła o czyimś innym życiu, a nie o swoim. Kiedy usłyszałam nazwisko Krzywicka, właściwie miałam dwa skojarzenia. Jedno to takie, że to była przyjaciółka Tadeusza Boja-Żeleńskiego, taka muza wiadomości literackich, kawiarni ziemiańska. I drugie, że ona żyje, że to niemożliwe, bo przecież ona była taką słynną postacią w latach 30.
Miałam swoje krzesło w tamtym rzędzie Teatru Polskiego na przykład i wielu innych. Wobec tego bywałam stale w teatrach i byłam w grupie recenzentów z Bojem Słonimskim.
Nasze pierwsze spotkanie wyglądało w ten sposób, że ja wyszłam do ogrodu i w tym ogrodzie zobaczyłam kobietę siedzącą w takim białym plastikowym fotelu, w ten sposób wyprostowaną, w sukni, w kwiatki, w taką łączkę, w chustce zawiązanej na głowie w ten sposób, z rękami opartymi na fotelu. Ona miała na sobie okulary z takimi bardzo grubymi szkłami i zwróciła się w moją stronę, gdzie zapewne czuła, że z tej strony przychodzę, ale patrzyła na mnie wzrokiem właściwie niewidzącym, jak sądziłam. Nie wyglądała młodo, na jakieś 70 lat, miała wtedy 89 lat. I po takiej wstępnej, bardzo szybkiej rozmowie na temat tego, jak minęła podróż z Paryża, zaczęłam zadawać mnie pytania o mnie samą. I były to pytania jak najbardziej niedyskretne. Zadane tonem bardzo takim jednoznacznym, bardzo ciekawskim. I takie pytania, wobec których ja nie bardzo wiedziałam, jak się powinnam zachować. Mianowicie interesowało ją głównie moje życie intymne. Tak się zaczęła ta znajomość. Ja sobie wtedy pomyślałam, że musi to być kobieta właśnie szalenie młoda ciągle jeszcze, mimo tego, że wyglądała niemłodo i szalenie ciekawa życia. I pierwsze spostrzeżenie okazało się jak najbardziej prawdziwe.
Kiedy ożenił się ze śliczną Stefcią, marchew z domu, nie taka to mówić, wielka rodzina jak widać, była bardzo piękną kobietą, jedną z piękności warszawskich, uważał do końca, że w jakimś sensie ona mu robi łaskę, chcąc w ogóle z nim spać, no, wziąwszy go na męża przy tak wielkiej urodzie. Wynagradzała to sobie miła skądinąd Stefcia, mam z wielu kochanych.
To już przepadło, ono drugi raz nie wróci.
Któż im o tym wiedział, dręczył się, męczył, w ogóle był neurastennik, miał agorafobię, tak jak Prus, to znaczy bał się przestrzeni otwartej, bał się wyjść na ulicę, trochę pił, potem coraz więcej, był straszliwym neurastennikiem, no a niewierność żony, nie wiem, czy sobie zdawał z tego sprawę, czy nie, ale to było na ustach wszystkich, zwłaszcza, że głównym jej kochankiem był bardzo efektowny i piękny Bieniawa Długoszowski, adiutant Piłsudskiego. Stefcia była bardzo piękna, ale nie uśmiechała się nigdy, bo miała brzydkie zęby.
Bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz.
W tych opowieściach, którymi zaczęła mnie częstować zaraz, zresztą na samym początku, bardzo pięknie malowała się epoka, to znaczy Warszawa lat 30., stolik w Ziemiańskiej, jej pierwsze spotkanie z Tadeuszem Bojem Żeleńskim, kiedy to zadzwoniła do niego, żeby zrobić z nim wywiad dla pisma francuskiego. I od tego momentu zaczęła się ich przyjaźń, miłość, w każdym razie związek. Opowiadała o tym bardzo długo i bardzo szczegółowo, bardzo namiętnie i wiele razy.
Szczęście raz się uśmiecha.
Jechałam z Zakopanego do Warszawy i nagle do przedziału, w którym siedziałam, w przyszedł Lechoń, którego znałam z widzenia i wiedziałam, że jest poetą. No i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że jedzie do Krakowa na zaproszenie Boja Żeleńskiego. Dla mnie Boj Żeleński to były szczyty w ogóle niedosiężne. Wyobrażałam go sobie jako starca. Młodzi mają tą właściwość, że jeżeli człowiek jest sławny, to myślą, że to jest człowiek bardzo stary. Jechał na zaproszenie państwa Żeleńskich i opowiadał nieznajomym osobom okropne rzeczy o obojgu. Rzeczy, które mi się wydawały okropne, bo byłam bardzo niewinna i głupia i uważałam, że wszystko, co dotyczy seksu, to jest właściwie zakazane. No a on opowiadał i o ich życiu seksualnym obojga, ich małżeństwo było zresztą bardzo nietypowe i w ogóle jakoś nieprzyjemnie o całej rodzinie Pareńskiej się wyrażał i oni. I to mnie strasznie wtedy zgorszyło. Jechał na zaproszenie ludzi i mówił o nich w pociągu do nieznajomych jakieś kloty.
Raz nam rzuca swój dar bezcenny.
Tadeusz Boj Żeleński w tym czasie, kiedy się poznali, to był rok 1928, był już wspaniałą i znaną postacią na arenie literackiej polskiej. Pisarz, tłumacz literatury francuskiej, krytyk teatralny, taki mędrzec Krakowa, wtedy już mieszkał w Warszawie. Natomiast Irena Krzywicka w tymże 1928 roku była młodą mężatką, synową Ludwika Krzywickiego i czekała właśnie na narodziny swojego pierwszego syna. Była w ciąży, kiedy poznała Boja. O tym opowiadała bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że miała znakomitą pamięć, aczkolwiek te wszystkie historie, które miała nagrane w głowie, opowiadała stale w tej samej wersji i bardzo trudno było ją zmienić. To znaczy, jeżeli zapamiętała, że pierwszy raz, kiedy przyszła z Bojem do Ziemiańskiej, to był tam Lechoń i Iwaszkiewicz, to nie potrafiła sobie przypomnieć, kto tam ewentualnie mógł być jeszcze.
Człowiek czeka na tę chwilę, przez chwilę.
Po premierach szliśmy przeważnie na kolację, byśmy byli głodni. Premiery trwały czasem długo. No i dyskutowało się na temat tej sztuki, którą wystawiono, na temat literatury w ogóle, na temat polityki, na wszystkie możliwe tematy. To znowuż były rodzaj zebrań klubowych. Ale w restauracji, u Simona Isteckiego. Dobra restauracja i przyjemnie tam było siedzieć, bo przysiadali się różni jeszcze inni ludzie. O wiele większa była swoboda przepływu dodatkowych ludzi niż w Ziemiańskiej na Pięterku, gdzie było w ogóle mało miejsca do ludzi.
Ona opowiadała bardzo dużo o mężu. Owszem, mówiła, że ten jej związek z dwoma mężczyznami, który trwał przez 11 lat przed wojną, w 1939 roku rozstała się z mężem, widziała go po raz ostatni, on potem zginął najprawdopodobniej w Katyniu. Tadeusza Boja Żeleńskiego widziała w 1939 roku również po raz ostatni. Czyli ten związek trwał 11 lat, ona opowiadała o nim dużo, ale opowiadała także dużo o mężu. Jaka była to wspaniała przyjaźń, jaką wspaniałą tworzyli rodzinę.
Czasami szczęście przejdzie obok nas tak blisko.
No i wracamy często późno w nocy do domu, na co mój mąż nigdy, ani razu, ani słowa nie powiedział, nie wyraził żadnego niezadowolenia.
Tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma.
Jeszcze pisałam recenzje teatralne w Czerwoniaku. Z Czerwoniaka mnie wyrzucili w jakimś momencie. Czy to dlatego, że byłam zbytnio niezależna, czy za bardzo obsypywana obelgami w prasie prawicowej. Trudno sobie wyobrazić, jakie obelgi były. Przede wszystkim, że spałam ze wszystkimi skamandertami. Nie spałam żadnym z nich. Nie mówię to dlatego, że robi ze się święto, bo nie byłam wierną żoną, ale z moimi kolegami nie sypiałam. Bo w ogóle wymawiano mi moje żydostwo. Jednym słowem, nie brakowało niczego w tych obelgach. I na to też Jerzy nigdy ani słowem się nie sprzeciwił mojej działalności, ani temu, że jego nazwisko szargano w różnych szmatach endeckich. Tak więc przy okazji muszę oddać hołd mojemu mężowi. Uważam, że był niezwykle tolerancyjnym i mądrym człowiekiem.
Mówiła bardzo dużo o swojej walce o prawa kobiety i o świadome macierzyństwo i rzeczywiście była w tych sprawach absolutnie prekursorską postacią. Ona prowadziła tę walkę o świadome macierzyństwo wspólnie z Tadeuszem Bojem Żeleńskim i Wiadomości Literackie miały wtedy taki dodatek, który się nazywał Życie Świadome, który niechętni temu całemu ruchowi nazywali życiem ginekologicznym. I były tam rzeczywiście artykuły lekarzy, artykuły uświadamiające kobiety, mówiące właśnie o zapobieganiu ciąży, o tym, co należy robić, żeby uniknąć niepożądanej ciąży. Mówiły także o takich sprawach jak miłość homoseksualna, co było wówczas niesamowicie rewolucyjne i zresztą i Krzywicka, i Boj byli z tego powodu bardzo atakowani. Opowiadała jeszcze o swoich reportażach sądowych. Ona była bardzo znaną publicystką Wiadomości Literackiej, reporterką sądową. Jej słynne reportaże z procesu Gorgonowej były wówczas bardzo czytane. Zresztą teraz czytelnik wznowił te jej reportaże zatytułowane Sąd idzie i zdaje się, że one ciągle są ciekawe do czytania.
Ja nie miałam o sądzie pojęcia, mimo że miałam męża adwokata, ale to nie był kryminolog, tylko cywilista. No ale poszłam, napisałam, wydałam w końcu całą książkę, którą podobno do dziś jeszcze się dyskutuje na seminariach prawa w Polsce.
Krzywicka przedwojenna jawiła mi się jako postać szalenie ciekawa, barwna poprzez środowisko, z którym się stykała, poprzez przyjaźnie. Jej serdecznymi przyjaciółmi byli Antoni Słonimski i Jarosław Iwaszkiewicz i bardzo dużo o nich zawsze i ciepło mówiła.
Moi przyjaciele z Kamandryci byli bardzo elegancy. Z wyjątkiem przez dłuższy czas Iwaszkiewicza, który pamiętam jak szedł Mazowiecką ulicą, dziurawych, bardzo dziurawych butach. Ale potem ożenił się z najbogatszą panną w Polsce, z jedną z najbogatszych. I ożenił się nie dla pieniędzy, to z całą siłą stwierdzał. Ożenił się z wielkiej miłości wzajemnej, bo ona go kochała i zerwała narzeczeństwo z Radziwiłłem. Dla niego no i Jarosław też ją kochał. Chociaż był pederastą i wcale tego nie ukrywał. Ta kobieta mu odpowiadała, mieli dwoje dzieci i kochali się aż do śmierci. Także Iwaszkiewicz przez dłuższy czas wyglądał jak taki hippie troszkę. Był bardzo piękny, bardzo piękny. Mnie się szalenie w każdym razie podobał.
Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny.
Była to niewątpliwie postać bardzo błyszcząca i widoczna na arenie Warszawy lat 30. Pierwsze 40 lat życia Ireny Krzywickiej to są rzeczywiście losy kobiety szczęśliwej i spełnionej. Spełnionej zarówno zawodowo, jak i w życiu osobistym, w życiu emocjonalnym, w życiu macierzyńskim. Rzeczywiście miała wszystko.
Jeden raz tylko dłoni podaje.
Lubiłam mieć swoje pieniądze. I te pieniądze przeznaczałam na kiecki, bo znowuż obowiązywały wieczorowe suknie. Wówczas trzeba się było ładnie ubierać, ubierałam się ładnie, czesałam się modnie, wyjeżdżałam za granicę, urządziłam sobie pokój, nowoczesne meble i lubiłam na te rzeczy mieć swoje pieniądze.
To już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz.
Przyszedł wrzesień 1939 roku i to jej życie zaczęło się kompletnie rozpadać. Tutaj zadziałała taka zasada pamięci, że im człowiek starszy, tym lepiej pamięta sprawy, które się zdarzały w jego dzieciństwie i wczesnej młodości, a dużo gorzej pamięta sprawy, które się zdarzyły 5 czy 10 lat temu. I tak działała pamięć Krzywickiej. Poza tym łatwiej się pamięta momenty, kiedy się było pięknym, młodym i szczęśliwym, kiedy miały się sukcesy w towarzystwie i sukcesy literackie, niż czasy trudne. Już te jej wspomnienia wojenne, kiedy zdarzyły się jej najstraszliwsze śmierci. Jej mężczyźni wtedy zginęli, zginął jej mąż w Katyniu, zginął Tadeusz Boj Żeleński, zabity przez Niemców we Lwowie, umarł jej teść i umarł jej najstarszy, ukochany syn. wobec czego czwórka mężczyzn, najważniejszych dla niej właściwie, ponieważ została z młodszym synkiem, który, czego ona sama nie kryła i o czym on wie teraz, ponieważ wielokrotnie z nim o tym rozmawiałam, to nie był jej ulubiony syn. Ona kochała tego starszego i ten starszy właśnie umarł. I ona wychodzi z wojny naprawdę złamana, bez własnego domu, ze starszą już matką i z małym chłopcem, nieprzyzwyczajona do radzenia sobie samotnie. Teraz ona jest głową rodziny. Przedtem miała męża, który znakomicie zarabiał i te wszystkie pieniądze, które ona zarabiała na pisaniu recenzji teatralnych, ona wydawała na kapelusze, a nie na dom. Mieszkała świetnie, to była bardzo dobrze sytuowana rodzina przed wojną. Dom w Podkowie Leśnej, dodatkowy, do pięknego domu w mieście i tak dalej. I teraz ona musi sobie sama radzić w tym świecie, o którym niewiele wie, ponieważ w czasie wojny się ukrywa z powodu swojego pochodzenia żydowskiego.
Po 6-letniej nocy okupacyjnej, kiedy czułam się jak zamknięta w trumnie, bez informacji, bez kontaktów z ludźmi i światem, nie bardzo rozumiałam, co zaszło.
Zanim się zorientuje, jak
i co się dzieje,
należy się ustawić w tym świecie, który był światem bardzo młodym, bardzo agresywnym w swojej komunistycznej ideologii.
To już nie była ani dawna Polska, ani dawna Warszawa. Tamta leżała w gruzach, przyszli nowi ludzie, z którymi nie miałam kontaktu.
I ona nie bardzo wie, jak tam należy się znaleźć i co ma robić.
Inny świat. Jakbym się dostała na inną planetę.
Co ma zrobić, żeby zarobić? I powtarza się obsesyjnie w tych pamiętnikach ten motyw, że ona się boi, że ona się nie utrzyma i że ona musi zarabiać pieniądze.
Mówię ciągle o konieczności zarabiania, utrzymania rodziny, nie o swojej twórczości. Miałam ambicje literackie. Może niezbyt wygórowane, ale miałam. I pozwoliły mi one jednak zająć pewną pozycję w środowisku.
I że piszę pewne rzeczy dlatego, żeby zarobić pieniądze.
Lecz niewątpliwie dominującą sprawą było wówczas dla mnie zapewnienie bytu rodzinie. Oczywiście starałam się dbać o jakość moich tekstów, choć nie zawsze rozumiałam, czego się od nas oczekuje. Byłam zdezorientowana, trochę jak człowiek błąkający się w ciemności. Nie orientowałam się wtedy, jak daleko sięgały powiązania pewnych ludzi z Rosją.
Jakby tego wszystkiego było mało, choruje jej syn, ten jedyny jeszcze, który jej został, który ma Heine-Medina i właściwie umiera. I ona sama wówczas zgadza się na to, żeby być salową i żeby opiekować się z nim w szpitalu również 24 godziny na dobę. I ona sama go z tej choroby wyciąga przy pomocy lekarzy, rzecz jasna, ale gdyby nie to jej zaangażowanie, to dziecko by umarło. I żyje dalej. Jest to taki niezwykły przykład ogromnej siły woli, siły charakteru i takiej samodzielności i do tego jeszcze wszystkiego umiejętności życia, poczucia humoru. Podobno w tym domu, który był domem złamanym chorobą, który był domem, gdzie tego młodego człowieka właśnie zajmowano się nim cały czas. Trzeba go było masować, trzeba było robić okłady, takie tak zwane parówki z wrzących takich tkanin. Potem trzeba było masować, on nie chodził. Lata całe to trwało. To był dom wesoły. Wszyscy mówią, że to był dom wesoły, że oni się potrafili śmiać, że oni potrafili żartować. To naprawdę trzeba do tego niezwykłej siły i takiego hartu ducha. Ona wiedziała, że jej nie wolno przy nim choć na chwilę zwątpić, że to się nie uda. To było właściwie niemożliwe, żeby postawić go na nogi. On bardzo szybko zaczął nie tylko chodzić, ale także prowadzić samochód. Pomógł oczywiście wyjazd do Szwajcarii. Oni pojechali na placówkę na rok do Berna. I tamta medycyna i rehabilitacja bardzo pomogła temu chłopcu młodemu. Potem fakt, że był fizykiem, on zdawał jednocześnie wszystkie egzaminy, podczas choroby zdał maturę, zrobił studia i dostał propozycję pracy najpierw w Genewie, a potem w Paryżu. I ona za nim pojechała.
Nie wiem, czy wyjazd Ireny z Polski nie był błędem.
Nie wyobrażając sobie, że ona może tego chłopca, którego wydarła śmierć, że ona go może opuścić.
Chciała być synem.
No i tyle, jeśli chodzi o fakty. To jest wszystko, co jest w tym pamiętniku. Dlatego, że od 1964 roku, od wyjazdu z Polski, ona żyje jeszcze 30 lat.
Tam jednak miała swoje środowisko, masę przyjaciół, prowadziła dom, przyjmowała. Poza tym utrzymywała całą rodzinę. Była ważna i znana. We Francji niemal od razu stało się inaczej. Jędrek zaczął zarabiać, była od niego zależna, także od tej strony. W Polsce natomiast miała nazwisko. Miała znajomych, którzy także coś znaczyli. Tutaj we Francji była starszą panią, nic więcej. Kogo znała? Panią Szewczykową z końca ulicy? Może dlatego nie pisała. Brakowało jej atmosfery, środowiska, czytelników.
To jest chyba jakiś taki splot charakterologiczno-domowy. Ona pochodzi z socjalistycznej rodziny, urodzona na Syberii zresztą, gdzie rodzice byli na zesłaniu, oboje. Właściwie ojca zesłali, a matka z nim pojechała, trochę czując się winną, że to przez nią on wpadł. Może jakiś taki hart syberyjski przez fakt urodzenia w tamtym miejscu. A myślę, że bardzo ważne było wychowanie. Jej matka była nauczycielką i ja rozmawiałam z innymi jej uczennicami. Ona uczyła w żeńskich gimnazjach. I one mi mówiły, że ona ich w ten sposób wychowywała, żeby sobie zawsze mogły w życiu poradzić, żeby znalazły coś jednego, co będzie dla nich ważne. Ona mówiła o zawodzie, ona mówiła, że trzeba kimś w życiu być. I Krzywicka potem to też mówiła wszystkim dookoła i mówiła to swoim synom, potem jednemu synowi, że trzeba w życiu być kimś i trzeba iść do przodu. Ona nie nazywała tego karierą ani sukcesem, ale jakimś takim twórczym spełnieniem, że trzeba bardzo dokładnie wiedzieć, co się chce robić i trzeba ku temu dążyć. I myślę, że wychowankowie Felicji Goldbergowej, czyli matki Ireny Krzywickiej, ona sama, a potem jej dzieci. Ten mały Piotruś umarł, mając kilkanaście lat, był podobno bardzo zdolnym malarzem, utalentowanym plastycznie chłopcem. Ale Jędrek Krzywicki, który jest profesorem, był najmłodszym doktorem fizyki w takim stanie, w jakim był, no będąc kaleką. On dokładnie wiedział, że trzeba być kimś i że trzeba coś osiągnąć, a jednocześnie ten ich humor to było bardzo, bardzo charakterystyczne. Jak ja poznałam Irenę Krzywicką, ona już była właściwie zupełnie niewidoma, potrafiła się z tego również śmiać. Potrafiła się śmiać z najdrobniejszych rzeczy i to było w niej takie wspaniałe i właściwie potrafiła to prawie do końca. Ostatni okres jej życia był okresem bardzo smutnym.
Pani Irena postanowiła, że musi w końcu coś z tym zrobić, że koniecznie musi coś zrobić. Przestać się bać. Już dość. Prosiła mnie, żebyśmy razem poszły na komisariat.
Tam był bardzo duży konflikt rodzinny, o którym nie chcę szczegółowo opowiadać.
Chciała wnieść skargę o dwukrotne pobicie. Obiecałam przyjechać. Przyjechałam wczesnym popołudniem 11 lipca 1994 roku. Sprawa od początku wydawała mi się beznadziejna i nie miałam zamiaru iść na komisariat. Co miałaby dać podobna interwencja? Tym bardziej, że wiedziałam o kilku nieudanych próbach Jędrka meldowania policji o tym, co działo się u nich w domu. W końcu wyszłyśmy, rozmawiałyśmy blisko 2 godziny w samochodzie. Taki był tu zwyczaj od kilku lat. Rozmawiało się w samochodzie. Udało mi się przekonać panią Irenę, żeby nie iść na komisariat. Miałam nadzieję, że jakoś się to rozejdzie po kościach. W pewnym sensie tak się stało. Nazajutrz odebrałam wiadomość o jej śmierci.
Niewątpliwie jest mi bardzo bliska taka postawa życiowa. Podoba mi się jej uparte dążenie do celu i fakt, że ten cel potrafiła osiągać. Kilka osób z rodziny właśnie Ireny Krzywickiej mówiło mi, że jej matka mówiła, no niech no ona spróbuje nie zostać pisarką. A ona mówiła o Jędrku, niech nam spróbuje nie zostać wielkim profesorem uniwersytetu. Jedno i drugie się stało. Więc wydaje mi się, że taka umiejętność w dążeniu do celu to jest bardzo cenna cecha. I ja właściwie ją podziwiałam. Ona mówiła, że na niej Bóg wypróbowuje, ile człowiek może wytrzymać. I ona mówiąc to, jednocześnie opowiadała to w taki sposób, bez goryczy, tak jakby jej to właśnie nie dotyczyło. I to też jest chyba ważna umiejętność. Ona się nad sobą nigdy nie roztkliwiała. Mimo, że właśnie doznała tylu nieszczęść. To jest szczególna umiejętność i to na przykład chciałabym umieć. Nie wiem, czy potrafię.